Nasz gość, pan dr Dariusz Kucharski, historyk, szczególnie ekspert w problematyce wschodniej, autor wielu książek i publikacji, członek Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie doktorze, zakończył się szczyt NATO w Newport. Wydaje się, że nie przyniósł tego, czegośmy się spodziewali. Dzisiaj także zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić osiągnięcia tego szczytu. Trwa cały czas wojna rosyjsko-ukraińska. Chciałem zapytać o to, jak na tę wojnę można patrzeć. Do tej pory słowo wojna nie przechodziło wielu przez usta, no ale taki jest stan faktyczny.
Rzeczywiście, kwestia wojny, używania tego słowa niestety jest politycznie niemile widziana. No, mamy z tym do czynienia, co się pogłębia, aż od 1945 roku, gdy po II wojnie światowej tak wbijano w świadomość społeczeństw europejskich, że wojna to jest najgorsza sytuacja z możliwych. Rzeczywiście jest to tragiczna sytuacja i tragiczna metoda rozwiązywania relacji międzynarodowych. Natomiast musimy wiedzieć, że te same państwa, te same narody częstokroć prowadzą takie działania albo wspierają takie działania już poza Europą. Ale wracając tutaj właśnie do sytuacji ukraińskiej, do rozmów wewnątrz już Paktu Północnoatlantyckiego, ja osobiście mam pewien taki niedosyt, ponieważ z jednej strony słyszymy o pewnych działaniach, wsparciu dla państwa ukraińskiego, w kontekście zahamowania działań Federacji Rosyjskiej, bo to jest czynnik najważniejszy. W tej chwili Europa bardziej, przywódcy europejscy najważniejsi i światowi, jak prezydent Stanów Zjednoczonych i jego najbliżsi doradcy, martwią się, jak Federację Rosyjską zatrzymać w tym jej biegu, odnowionym biegu do odtworzenia swojego imperium. Tutaj należy dodać, że każde państwo mające swoją przeszłość polityczną, dyplomatyczną, rozbudowaną, do których zalicza się Rosja, jak i również Stany Zjednoczone, ale to jest i Wielka Brytania, Francja, Niemcy i państwa, które dzisiaj nie są takimi głównymi graczami, ale i Hiszpania, kiedyś były to Węgry, miały taki swój okres ważny, istotny dla polityki, jak i również Polska miała okres, i to nie kilkudziesięciu lat, ale blisko 300-letni okres w swoich dziejach, gdzie jej stanowisko w kwestiach Europy Środkowej, Wschodniej było liczące i niezwykle istotne, jeśli nie najważniejsze w pewnych momentach. I co jest tutaj ważne? Ważne jest to i musimy jako obserwatorzy sceny politycznej pamiętać, iż każde z tych państw, szczególnie dzisiaj dominujących na scenie politycznej i wojskowej świata, mapy świata, ma swoją specyfikę odniesienia do życia jej państwa, jego państwa, narodu na tej całej mapie światowej. I tak jak Anglicy mają swoją koncepcję istnienia świata, tak jak Niemcy mają swoją koncepcję Mittel-Europy, proszę zauważyć, ta koncepcja jest bardzo często przemilczana przez wielu dziennikarzy, niechcących drażnić jakby niemieckiego przyjaciela, mówię to oczywiście w cudzysłowie w stosunku do relacji polskich, jak i również Rosjanie mają swoje koncepcje imperialne zrodzone jeszcze w Rosji carskiej, bo czy Rosja była biała, czy czerwona, czy teraz jest z powrotem, nazwijmy to barwnikowo-różowa, ma nadal te same koncepcje. Założenia polityki geopolityki są te same dla tych państw. I tu jest bardzo ważny ten wyznacznik, że stare założenia, one nadal funkcjonują. Nowoczesne metody przekazu się pojawiają, społeczeństwom się wpaja pewne pacyfistyczne wręcz odniesienia. Natomiast przywódcy, i to szczególnie trzeba powiedzieć o przywódcach tak zwanych silnych i sprawnych państw, i jak to niektórzy mówią, dziennikarze mają odwagę powiedzieć, poważnych państw, realizują to. Niestety w moim odczuciu, po tym co widzę szczególnie od kilku lat, państwo polskie nie chce realizować swoich założeń politycznych, a tak jak powiedziałem, państwo polskie ma swoje też głębokie odniesienia, które te odniesienia polityczne, szczególnie tutaj do Europy Środkowo-Wschodniej, one mogą wzbudzać pewne niezadowolenie innych państw sąsiednich, bo muszą wzbudzać, prawda, żyjemy w układzie pewnej polityki, nawet z naszymi tak zwanymi sojusznikami, ale nasi przedstawiciele państwowi powinni dbać o polską rację stanu, o realizację polskich takich imponderabiliów. I to jest najistotniejsze. I właśnie w kontekście sprawy ukraińskiej, konfliktu ukraińskiego, wojny ukraińsko-rosyjskiej, bo tak śmiało można powiedzieć, trzeba tę kwestię rozpatrywać w trzech, czterech odniesieniach w stosunku do relacji rosyjskich, niemieckich, tak jak powiedziałem, polskich, ale i też samych ukraińskich, wewnętrznych ukraińskich. Oczywiście w dalszych jakby dwóch takich aspektach, wizerunkowym, jak i również rzeczywistych działań na polu politycznym i dyplomatycznym, czy też wręcz nawet wojskowym. Jeśli mogę przejść do tej drugiej części, to mogę powiedzieć w ten sposób. Rosyjskie państwo realizuje swoją koncepcję imperialną. Po otrząsnięciu się z upadku sowieckiego, czy nam się to podoba, czy nie, pod buławą Władimira Putina realizuje swój stary program polityki międzynarodowej. Osiągnąć ten sam poziom, jaki osiągnięty został u szczytu ich działalności imperialnej, czyli za Związku Sowieckiego, za Stalina, dlatego też ten Stalin jest po prostu tak mocno wynoszony. Mogą go Rosjanie nie lubić, natomiast odnoszą się w polityce, w geopolityce do jego wielkich osiągnięć. To jest ten paradoks państwa też rosyjskiego. I kolejna sprawa i przytyk do nas, do państwowości polskiej. My robimy za takiego światowego troszeczkę altruistę, w konsekwencji również do działań z Ukrainą, a musimy pamiętać, że my nie możemy sobie jako Polacy na to pozwolić, ponieważ Rosja na tej nucie bardzo dobrze gra, ponieważ parę miesięcy temu jeden z przedstawicieli środowisk związanych bardzo mocno z Kremlem powiedział wyraźnie, Polacy nie mogą sobie dzisiaj poradzić z dawną swoją potęgą imperialną, ponieważ dzisiaj już tacy nie są. To jest ewidentne uderzenie do tego, iż Polacy mają swoje plany, i w tych planach rosyjskich funkcjonujemy. I druga kwestia to odniesienie się do tego, iż parę tygodni temu poszła informacja medialna, która została przez polskie środowiska, a również te mainstreamowe, wrzucona, może niespecjalnie eksponowana, że przecież Rosjanie powiedzieli, przecież Polacy wspomagają oddziały ukraińskie, wręcz w nich służą wojskowo. To pokazuje wyraźnie, czy my chcemy być w konflikcie ukraińskim, czy nie, to my po prostu, szanowni państwo, w nim jesteśmy. I z tego tytułu wyrasta inna rola Polski. Patrząc na to, co się działo w 14, 18, 20 roku, możemy doskonale tamte pewne relacje polityczne odnieść. A jedną podstawowym takim czynnikiem jest, który wtedy był taki sam, jaki jest również teraz istotny, czyli konsekwencja działania polskich polityków, polskiej elity rządzącej, kierującej państwem. Wtedy w nawie państwowej rozsądnie kierowała, rządziła. Może nie wyzyskano pewnych osiągnięć wówczas, natomiast dzisiaj niestety jesteśmy całkowicie wycofani. Rosjanie oprócz tego całkowicie rozgrywają właśnie bardzo negatywnie kartę polską. Widzimy to w relacjach międzynarodowych przez właśnie nasze słabe państwo pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie to jest wyraźnie widać, bo jak inaczej odebrać sytuację wstrzymania odbioru polskich produktów eksportowych, jednocześnie o czym się w ogóle w państwie polskim nie mówi, problemy polskiej bazy transportowej, gdzie dzienne straty polskich transportowców za to, że nie są wpuszczane na tereny Rosji, nawet w samym tranzycie przysłowiowym, są olbrzymie, liczone w dziesiątki milionów euro w skali dziennej, gdzie Polacy mają największą bazę transportową w Unii Europejskiej. Warto o tym pamiętać. To wszystko wskazuje, że Rosjanie doskonale biją po tak zwanej polskiej kasie państwowej i obywatelskiej. I to jest kolejny przytyk. A jednocześnie mamy otworzony wolny ruch z okręgiem kaliningradzkim, królewieckim, gdzie my Polacy jako państwo, ale nasi przedstawiciele, tak jak zaznaczam, z rządu Platformy Obywatelskiej PSL, nie potrafią postawić kropki nad i powiedzieć, że jak jest tak trudna sytuacja w relacjach międzynarodowych i granie złe, negatywne granie polską kartą, należy coś z tym stanem zrobić, a pokazywanie przez polskie media, bardzo sprytne zresztą, media mainstreamowe, że wjeżdża jeden, drugi, trzeci obywatel rosyjski i cieszą się z tych kontaktów, że jakieś towary są kupowane. Szanowni państwo, ja tylko odnoszę się do relacji historycznych, bo ten kontekst musi być zawsze w stosunkach polsko-rosyjskich, zresztą w każdej stosunkach polityki musi on być brany pod uwagę. Proszę pamiętać, generalnie my Polacy nie mamy złych konotacji w stosunku do Rosjan. I proszę pamiętać, w 1939 roku, 1944 roku przyszła decyzja, dostawali rozkazy, potrafili się bardzo źle, wręcz tragicznie zachowywać w stosunku do nas, do Polaków, nie mając uprzedzeń. A przecież to byli też Rosjanie, którzy generalnie byli przemili, natomiast był rozkaz wykonywano go. I to nie pojedyncze osoby, wręcz całe formacje wykonywały go bez przysłowiowego szemrania, czy też bezdyskusyjnie. Warto o tym pamiętać, bo dzisiaj nam się gra na tej karcie miłości ludności społeczeństwa międzynarodowego, a nie podnosi się pewnych aspektów. Po prostu nasi obecni politycy z tej formacji rządzącej w tej chwili nie spełniają swojej roli jako osób, które mogą w sposób zdecydowany i dobry przewodzić państwem polskim. Karta niemiecka. Sprawa niemiecka. Szanowni Państwo, to co wielokrotnie dochodzi do naszych uszu, obywatelskich uszu z przekazów międzynarodowych i krajowych. Jest dostrzegalna jedna podstawowa rzecz i niepokojąca, co nas Polaków powinno niepokoić. Nasz wielki przyjaciel, jak się przedstawia Niemców, mówię oczywiście to w wielkim cudzysłowie, grają kartą wspólnie z Rosjanami w pewnych kwestiach międzynarodowej polityki. Państwo niemieckie odzyskało swój silny byt na arenie międzynarodowej, ale ambicje niemieckie idą znacznie dalej. Oni chcą odzyskać swój status państwa numer jeden w zachodniej czy też środkowej części Europy. I twierdzę, że gra idzie w pakcie północnoatlantyckim, ale w relacjach unijnych, to wszystko, co należy wiązać, idzie o, bez względu na to, jaka formacja w Niemczech rządzi, idzie o to, aby Niemcy stali się graczami numer jeden. Oczywiście Francuzi im w tym pomagali, aczkolwiek Państwo zauważają, że Francuzi są troszeczkę słabsi już w tych relacjach. Widać, że Niemcy ich bardzo mocno odstawili już na bok. Natomiast idzie gra również kartą włoską w moim odczuciu, ponieważ wybór komisarz w tak trudnych czasach specjalnego komisarza unijnego do spraw polityki międzynarodowej wskazuje wyraźnie na to, iż wybór stamtąd osoby, która w moim odczuciu nie jest w stanie w sposób zdecydowany i jasny rozeznać kwestii i tych niuansów, jakie istnieją w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest tutaj istotna i dlatego ta karta gry na komisarza włoskiego również skutkuje tym, że czynnik unijny będzie słabszy w relacjach z Federacją Rosyjską. I tu będzie bardzo duży czynnik niemiecki w tym momencie. I w ramach tych działań międzynarodowych Niemców jest dla mnie zdecydowaną formułą zajęcie silnej pozycji właśnie kosztem głównego sojusznika i twórcy paktu, jednego z współtwórców i organizmu głównego w pakcie północnym, czyli Stanów Zjednoczonych. Amerykanie, wydaje mi się, że mają już tego pełną świadomość, widząc pewne układy i pewne gry. Jednocześnie Niemcy mówią o wprowadzaniu pewnych sankcji. Proszę zauważyć, za chwilę następuje wycofanie się. Wręcz pada hasło od jednego z ważnych ministrów niemieckich, nie chcę teraz mieć, nie pamiętam po prostu, który to mówił, czy minister gospodarki Niemiec, że przecież Niemcy nie mogą nałożyć pewnych sankcji, ponieważ potrzebują przesył energetyczny, gdzie od Rosji są w dużym stopniu uzależnieni. To też wskazuje na pewne działania, już nie mówiąc o tym, iż jest cały czas współpraca w różnych dziedzinach technologicznych. To jest niezwykle istotne i ważne. I teraz proszę to cały czas przenosić na relacje z Polską. Gdzie my jesteśmy? Kto cierpi tak naprawdę w tych relacjach? I teraz karta Polska, tak jak powiedziałem. To, co wcześniej powiedziałem, sprawa polska. Sprawa polska w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej jest niezwykle istotna. Czy to się komuś podoba, czy nie, nawet z obecnie rządzących, mogą mówić tak niestworzone historie jak minister Sikorski, że my powinniśmy zająć się tak zwaną polityką piastowską, ewentualnie odniesienie do koncepcji piastowskich, czyli zaprzeczenie tak zwanym ideom idei jagiellońskiej, czy też tej koncepcji Międzymorza. Ona jest bardzo szeroka i w polskiej teorii politycznej ja nazywam tą formułę jako dość płynną i jest ona do stosowania do relacji międzynarodowych. Dlaczego jest to błąd? Ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, czy my jesteśmy tam fizycznie, czy angażujemy się, czy nie, my po prostu jesteśmy w to wplątywani przez Rosjan celowo. I teraz powstaje takie pytanie, jeśli my nie zainteresujemy się tymi terenami, które przez bardzo długi czasookres należały państwowo do Rzeczpospolitej obojga narodów, czy jak teraz się coraz częściej mówi Rzeczpospolitej wielonarodowej, gdzie czynnik kulturotwórczy Polski był zdecydowanie najważniejszym czynnikiem, to musimy o tym pamiętać, że nadal na Ukrainie mieszkają Polacy, ich jest zdeklarowanych Polaków około miliona. Ciągle się o tym zapomina w relacjach i stosunkach ukraińsko-rosyjskich, czy też ukraińsko-polskich obecnych. Około miliona Polaków, którzy w lepszym lub gorszym stopniu są zorganizowani środowiskowo. Dzięki własnej pracy przede wszystkim. Państwo polskie, tak jak powiedziałem, w obecnej kadencji rządowej niestety nie uzyskuje specjalnego wsparcia. I do tego czynnik jeszcze polskich dóbr kultury, dóbr materialnych, które zostały na wschodzie. My nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak wielki potencjał kulturotwórczy pozostał za wschodnią granicą. To nie znaczy, żeby to przewozić stamtąd tutaj. Nie, on tam musi zostać, bo to są i obiekty różnego rodzaju i muzealia, które bez odniesienia i umieszczenia na tych terenach kresowych, one po prostu nie mają racji bytu i nie funkcjonują. Zresztą to jest to niemożliwe. I uważam, że to, co wzbudziło mój niesmak, to silna reakcja na słowa prezydenta Ukrainy, który próbuje bronić swojego państwa, między innymi polskiej strony. Jak my przecież nie pomagamy zbrojnie, nie będziemy broni wysyłać. Dzisiaj słyszę, że pan Siemoniak mówi, że trzeba udzielać pomocy, powinniśmy. No, cieszę się, że chociaż taki minimalny zwrot nastąpił. Natomiast, żeby jasno wyartykułować i zdecydowaną formę. To nie znaczy, że my Polacy mamy się chwalić całemu światu, że udzielamy pomocy zbrojnej i szkoleniowej poprzez wysyłanie polskich oficerów, podoficerów sztabowych, a mamy ich trochę, warto byłoby nad tym się zastanowić, i szkolić armię ukraińską, ale tylko armię ukraińską, a nie tak zwane prywatne oddziały tak zwanych bogatych przedstawicieli ukraińskich. Nie, tylko armię ukraińską. Jest to do zrobienia i warto się nad tym zastanowić, podpisując odpowiednie umowy, ale państwo polskie powinno zadbać o swoje imponderabilia, czyli polską racją stanu jest dbałość o tą polską spuściznę i polską ludność. I powinny być właśnie nie kiedy indziej, tylko teraz dodatkowo podpisane, iż państwo polskie jest za utrzymaniem jedności terytorialnej Ukrainy, ale polskie racje muszą być w pełni chronione, czyli ludność polska musi mieć zabezpieczenie praw ludności mniejszości, przecież w niektórych okręgach stanowią nawet drugą społeczność poszczególnych rejonach Ukrainy. Dlaczego nie mają mieć prawa, patrząc na relacje w Polsce ludności niemieckiej, czy nawet ukraińskiej, jak się bardzo dobrze czują, jak są bardzo dobrze traktowani, mają swoich przedstawicieli w polskim parlamencie, a przede wszystkim w samorządach. Spójrzmy na Warmińsko-Mazurskie, gdzie jest bardzo duża nadreprezentacja środowisk ukraińskich. Zwróćmy na to uwagę. Warto się nad tym zastanowić, że ludność polska musi mieć zabezpieczenie na piśmie. Żadne słowne określenie. Na piśmie zabezpieczenie, i to powinno być wymagane na podstawie działań dyplomatycznych. Zabezpieczenie dla polskiej ludności tam żyjącej. Nawet uzyskanie w pewnych rejonach autonomii, jeśli stanowią takie duże skupiska. Aby Polacy nie byli tam dyskryminowani, bo wiemy, że relacje polskie są bardzo źle traktowane. Może nie z samą ludnością ukraińską, ale niestety z aparatu władzy, szczególnie na Ukrainie Zachodniej, te resentymenty postu polskie są bardzo duże. Ja już nie powiem o tym, iż to, co w zeszłym roku ja się wypowiadałem na łamach Radia Maryja na temat tego nieprzyjęcia w formule podstawowej, w formie ludobójstwa przez UPA dokonania narodności polskiej przez Sejm jako uchwały, odejście i bardzo takiej miękkiej, słownej propozycji przyjęcia, uważałem, że to jest duży taki dysonans dla Polaków pochodzących z Kresów, czy też wręcz tam żyjących. A wiemy, że sami Ukraińcy chcieli, żeby strona polska przyjęła, wręcz krótki zapis, ludobójstwo środowisk ukraińskich związanych z UPA, z ON, UPA, z środowiskami Bandery, przeciwko ludności polskiej. Bo to też dotyczy ludności, wszelkich innych ludności, które żyły tam. I kolejna sprawa. Zabezpieczenie polskiej spuścizny materialnej i kulturowej. Szanowni Państwo, przecież są całe obiekty na Ukrainie pozamykane. Kościół bodajże pojezuicki we Lwowie, przepiękny obiekt, jest zamknięty i są magazynowane, naszkaplowane dobra kultury, drukowane ryciny, które mają niesamowitą wartość. Ja twierdzę, że z różnych majątków ziemskich pościągane, tam pozwożone, z majątków i dóbr zbiorów rodzinnych, mieszczańskich, zostało wszystko pozwożone tam, to niszczeje. Czy wręcz nawet śmiem powiedzieć, że odbywa się być może tak zwany cichy handel tymi dobrami. Tak nie powinno być. Strona polska powinna uruchomić swoje działania. Mamy cały aparat państwowy, który jest kompletnie niewydolny w tej materii i nie chce mi tego widzieć. Jako państwo polskie my tego nie widzimy. Mnie jako obywatela Rzeczpospolitej to bardzo obraża. Tak samo stoję na stanowisku. I podejrzewam, że Prawo i Sprawiedliwość razem ze swoimi sojusznikami, że jako zjednoczone środowiska prawicy, propaństwowe, będzie ustanowiony pełnomocnik do spraw Polaków na wschodzie. Tak jak pokazuje obecna sytuacja, jest to niezwykły sposób potrzebne, aby reagować w sposób jednoznaczny, a jednocześnie podkreślić, że Polacy, państwo polskie patrzy na wschód, ma swoje odniesienie historyczne i absolutnie nie możemy się odnosić do tych relacji w kontekście tego, co powiedział pan Sikorski, że prowadźmy politykę piastowską. Bo cóż to znaczy? Absolutnie to nie ma odniesienia. W czasach Kazimierza Wielkiego, nawet nie Łokietka, mogliśmy mówić o polityce piastowskiej. Niestety dzisiaj czasy wymagają od nas pewnych działań. Ludność polska w dużym stopniu, polska spuścizna, wielowiekowa spuścizna, bez której byśmy nie byli nawet takim narodem, jakim jesteśmy w tej chwili po tylu poniżeniach, dziesięciolatkach poniżenia i niszczenie naszej wartości. I kolejna sprawa, tak jak powiedziałem, służba wojskowa, polskie wojsko, jak najbardziej mamy odniesienia do okresu 20 roku, gdzie była podpisana umowa polsko-ukraińska. Ja pozwolę sobie do ojców przesłać do Radia Maryja swój jeden z tekstów, gdzie wyciągnąłem dokument z umowy polsko-ukraińskiej jeszcze z Semenem Petlurą. To burzy całą koncepcję, że Polacy tylko myśleli o sobie i mieli koncepcje imperialne. Absolutnie. Polacy chcieli utworzenia w okresie międzywojennym Ukrainy w granicach takich, jak zostało tam przedstawione. Był to specjalny dokument tajny polskiego rządu bodajże z 8 marca 2020 roku, gdzie określone zostały granice ukraińskie, jaka forma pomocy, budowy administracji i wojska ukraińskiego przy sojuszu z Polską. Tak to widziano, szanowni państwo. I dlatego odnieśmy się do tego. Te pozytywne aspekty wyciągajmy. Udowodnijmy z kolei, bo my niestety jesteśmy na etapie takich deprecjonowanego narodu, państwa, gdzie my musimy udowadniać rzeczy oczywiste. Rzeczą oczywistą jest to, iż jest to, co nam się wielokrotnie wmawia w tych relacjach kresowych, wschodnich, jest nieprawdą. Dlatego Wojsko Polskie powinno, patrząc na polską tradycję, historię, w relacjach nawet z Ukraińcami, udzielać im pomocy. Ale nie możemy robić tego jako światowi altruiści.
Panie doktorze, będziemy pomału musieli kończyć.
Jeszcze, jeśli ojciec pozwoli, ostatnie dwa zdania odnośnie czynnika ukraińskiego. Ukraińcy stoją przed możliwością po raz pierwszy zbudowania własnej państwowości na pozytywnym odniesieniu do państwa i społeczeństwa. Proszę zauważyć na historię Ukrainy, jak to wszystko się układało do tej pory. Budowano na pseudobohaterach nieakceptowalnych przez wszystkie narody praktycznie, które z nimi graniczą. Dzisiaj mogą budować, zaczynają mieć swoich bohaterów. Wielu Ukraińców zaczyna czuć to i nawet sami się osobiście zgłaszają do tych jednostek wojskowych, dając swój nawet majątek. Pamiętajmy o tym, że Ukraina dzisiaj budująca się, odtwarzająca się może być za ileś lat inna. I nie możemy dopuścić do tego, że państwo niemieckie, które w moim odczuciu ma złe relacje przeciwko Polakom, prowadzone były relacje w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej, w kontekście nawet relacji z UPA, nie możemy dopuścić do tego, że nas Polaków tam nie ma. Możemy pomóc Ukraińcom budować. Czy uda im się utrzymać państwowość w takich zakresie granic, jak mają, to jest druga kwestia. Natomiast jakby udało im się nawet zachować po tej tragedii utraty jakiegoś terytorium, oni są w stanie zbudować wreszcie na normalnych, uczciwych podstawach społecznych swoje państwo. I my jako Polacy musimy się tam znaleźć. Oczywiście dbając o polską rację stanu. Czynnik właśnie tych relacji ukraińskich jest ważny. I absolutnie, szanowni państwo, nie dajmy sobie robić wody z mózgu, że polskie wojsko może pójść do Iraku, bo póki co jest to kompletnie nie nasz teren zainteresowań. Są tam zainteresowani Brytyjczycy, Amerykanie, a my grajmy polską kartą, polskimi sprawami w sposób rzeczywisty, realny.
Dziękuję bardzo.
Apeluję szczególnie do obecnie rządzących, że może się obudzą.
Pan doktor Dariusz Kucharski, historyk specjalizujący się w problematyce wschodniej. Dziękuję panie doktorze za ten komentarz o wojnie ukraińsko-rosyjskiej w kontekście europejskim. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Szczęść Boże.